My jesteśmy jedno. Nie, nie przerywając ciszy. Przerywając ciszy, uwielbiam Cię, Jezu mój.
Dzwoni zegar w Bolechowie. Witamy tych, którzy zdecydowali się być z nami na żywo. Witamy Was serdecznie. Monika.
Monika i Marcin.
Gajdowie z Bolechowa. Jest tak pięknie, że nadajemy przy otwartym oknie.
Także będzie słychać może samochody, ale też będzie może słychać ptaszki za oknem. Jest taki wieczór, że nie możemy okna zamknąć, to byłby grzech.
Tak, w ogóle nie wiem, czy nie grzeszymy nadając w taką pogodę, ale no trudno. Za chwilkę wejdziemy w modlitwę.
Że my jedno, przerywając ciszy.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Chyba jednak zamknijmy okno.
Mówiłem, żeby zamknąć okno. Poczekajcie jeszcze chwilę. Monika mówiła, żeby zostawić otwarte. I to ona teraz zamyka za karę.
Ale jakieś psy niestety szczekają.
No to jeszcze raz. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Amen.
Prosimy Cię, Duchu Święty, przyjdź do nas ze swoją łaską. Otwórz nas na Twoje działanie, wykorzystaj nas i ten czas zgodnie z Twoją wolą. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, szczególnie do tych miejsc, które w nas są spętane lękiem, zniewoleniem, nieufnością. Prosimy Cię, przychodź i uwalnij nas. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty.
Prosimy Cię, Duchu Święty, otwieraj nasze oczy, nasze serca, nasz umysł na to, kim Ty jesteś, kim my jesteśmy, na prawdę miłości Ojca i Syna. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty. chcemy znaleźć się w sercu Kościoła, cieszyć się pięknem Kościoła, pięknem wiary, która jest naszym udziałem. Pozwól nam tego doświadczyć. Wejść w Twoją ulgę, w Twoją obecność. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty. Dlatego też powierzamy ten czas nas samych Maryi. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Jedno, abym poznał, że my jedno, abym poznał, że my jesteśmy jedno, my jesteśmy jedno, my jesteśmy jedno.
My jesteśmy jedno. Witamy tych, którzy wybrali spotkanie tutaj z nami. Jest trochę konkurencyjnych różnych w mediach zdarzeń, ale to nieważne. Dzisiaj chcemy zgodnie po prostu z planem, jaki przyjęliśmy, mówić dalej na temat neurotycznej religijności.
Tak, to jest nasze drugie spotkanie. Jeżeli ktoś akurat trafił na tą audycję, może odsłuchując ją zupełnie w innym czasie, to jest to drugie spotkanie. Zapraszamy do odsłuchania pierwszego, jeżeli ktoś nie miał okazji czy możliwości. Dzisiaj chcemy wchodzić, można powiedzieć, dalej w temat neurotycznej religijności.
Przypomnijmy, że sama religijność jest jak najbardziej pozytywna, że jest pewną taką, można powiedzieć, pewnym kośćcem, na którym może się wspaniale rozwijać duchowość, wiara, ale sama w sobie życia nie przynosi, powinna być właśnie przeduchowiona. Natomiast może również zwichnąć się w religijność neurotyczną i wtedy jest już bliska stanu chorobowemu i o tym właśnie mówimy w naszych spotkaniach.
Mówiliśmy w czasie poprzedniej audycji przede wszystkim o problemie wynikającym z fałszywego obrazu Boga, który właśnie jest u podstaw tej neurotycznej religijności, ale nie tylko. I dziś chcemy dalej szukać, co jeszcze jest przyczyną.
Generalnie problemem w neurotycznej religijności, który ją generuje, głównym jest lęk. Lęk z różnych przyczyn pojawia się w życiu człowieka, a tutaj źródła mogą być bardzo różne, związane właśnie z fałszywym obrazem Boga, ale dzisiaj również chcemy skupić się również na fałszywym obrazie świętości.
Świętości, świętego, można by powiedzieć. No właśnie, to takie dobre pytanie. Jak wyobrażamy sobie osobę świętą? Co to znaczy dla mnie, dla ciebie, że ktoś jest święty? Po czym można by poznać, że ktoś jest święty?
No jest bezgrzeszny i perfekcyjny. Tak? Dobrze powiedziałem?
Nie do końca. To byśmy powiedzieli, że ten, kto właśnie jest perfekcyjny, prawdopodobnie właśnie ma problem z neurotyczną religijnością.
Znaczy on perfekcyjny nie jest, tylko chciałby być perfekcyjny. Tak, rozumie świętość jako perfekcję.
Ale czasami prawie, że mu się to udaje, takim kosztem żyć wielkim kosztem, kosztem, który tak naprawdę zamiast prowadzić go do Boga, to go od Boga oddziela, a mało tego niszczy jego samego, jego życie, relacje.
I tutaj właśnie druga cecha różnicująca, czy kolejna, bo już podawaliśmy kilka w poprzedniej części, kolejna cecha różnicująca religijność neurotyczną od duchowości, od wiary, czy w ogóle zdrowej religijności. Mianowicie w religijności neurotycznej, jak mówiliśmy, podszytej lękiem, człowiek musi wspinać się ku cnocie, aby osiągnąć perfekcję, aby osiągnąć świętość rozumianą jako całkowitą bezgrzeszność, stan wręcz pewien stan anielski, podczas gdy w prawdziwej duchowości, w takiej głębokiej chrześcijańskiej duchowości, my nie tylko nie mamy wspinać się ku cnocie, ale osiągać ją w inny, zupełnie inny sposób niż w religijny, w neurotyczności. Mianowicie przez schodzenie w dół. Nie wspinamy się w górę, a schodzimy w dół. Można by to porównać do takiego obrazka. Niestety nie mamy tutaj środków audiowizualnych, ale wyobraźcie sobie człowieka, który znajduje się na zboczu pewnej góry i na szczycie tej góry jest taki cel, który byśmy sobie nazwali cnota. I on teraz w związku z tym podejmuje pewne działania, żeby ku tej cnocie sięgnąć. Jeśli pójdzie fałszywą ścieżkę, to zacznie iść ku górze, by spróbować do tej cnoty się wdrapać, żeby tam gdzieś osiągnąć coś. Wysila muskuły duchowe ku temu celowi, myśląc, że jest w stanie osiągnąć ten stan cnoty, czyli świętości, właśnie w taki sposób. I to jest ścieżka neurotyczna, bo w rzeczywistości, jak już się pewnie domyślacie, kochani, ścieżka wiedzie
w dół.
W dół.
I to jest zaskakujące, bo cel jest taki sam. To
i znaczy, cel jest nadal u góry.
Chcemy wejść na szczyt, chcemy spotkać się z Bogiem, chcemy wejść w głęboką relację z Bogiem, ale paradoksalnie ta droga, która prowadzi tym zboczem, wspinaniem się na szczyt, można powiedzieć, że jest ślepą uliczką, ponieważ my jako ludzie nie jesteśmy w stanie osiągnąć takiego stanu cnoty, jakie neurotyczna religijność zakłada, że dobry katolik, no, coś chciałeś powiedzieć?
Dobrze, mów, ale ja jeszcze dodam, że nie tylko takiej cnoty, jakiej neurotyczna religijność zakłada, ale nawet w ogóle cnoty, jaką zakłada duchowość chrześcijańska. To nie jest coś, co my sami osiągamy. O tym się stosunkowo rzadko mówi, bo ludziom się najczęściej powtarza: rób dobre uczynki, pracuj nad sobą, staraj się, prawda? I może gdzieś tam po jakichś paru latach przestaniesz się denerwować i okaże się, że ten człowiek rzeczywiście już teraz nie przeklina głośno, ale jeszcze przeklina w myśli. To nie jest ścieżka chrześcijańska. Droga chrześcijańska wiedzie w dół. No dobrze, ale to w takim razie jakbyśmy się od tej cnoty oddalali. Bo wiecie, co tam jest na dole? Na dole jest stacja kolejki linowej z wagonikiem, w który trzeba wsiąść. Ale nie możesz wsiąść w połowie tej góry, tylko naprawdę musisz zejść na sam dół. Ta stacja na dole nazywa się pokora, zgoda na własną słabość, przyjęcie siebie takim, jakim jestem, całkowita akceptacja dla swojej słabości, nie mylić z grzechem, bo to są dwie różne rzeczy, słabość i grzech, ale właśnie przyjęcie własnej słabości, zgoda na swoją słabość, otwiera drzwi do tej windy. I teraz winda jest wciągana liną.
To był wagonik.
Wagonik, przepraszam.
Wagonik kolejki górskiej. Już teraz trzymajmy się jednego obrazu.
Tereska mówiła o windzie, więc mi się...
Tak, ale jesteśmy dokładnie w tereskowej drodze.
Tak, i jest tam stacja kolejki górskiej, stacja na dole pokora. Wchodzimy poprzez właśnie wejście tam w dół. Drzwi się otwierają, wchodzimy. Wciąga nas lina, którą byśmy nazwali łaska, a właśnie zaczepiamy się do tej liny przez wiarę, czyli po prostu wszystko jest nam dane darmo i wtedy dopiero wciąga nas, ale nie my sami, tylko łaska wciąga nas w kolejce, w wagoniku do szczytu, którym jest cnota, ale nie osiągnięta przez nas, lecz cnota wlana. I to jest niezwykle ważne, czyli neurotyczna religijność będzie usilnie starała osiągnąć cnotę własnymi siłami poprzez mnożenie różnych praktyk religijnych, różnych nawet działań ascetycznych, po to tylko, żeby tam wjechać w górę. Ruch w prawdziwej duchowości jest w przeciwnym kierunku, w dół.
Też w tym wspinaniu się po tym zboczu jest niezgoda właśnie na siebie, bo jeżeli coś mi nie wyjdzie, to jestem beznadziejny. Można powiedzieć, że jest zero-jedynkowo. Albo jestem super, albo jestem do niczego. W związku z tym mnożą się, można powiedzieć, ogromne napięcia, dlatego że my w naszej kondycji ludzkiej jesteśmy słabi, popełniamy błędy, nie wszystko nam wychodzi. Tak po prostu jest. To jest, żeby część normy. I teraz ta neurotyczna religijność, napotykając na właśnie swoją słabość, na nieumiejętność, na to, że nie wiem, czuję złość, czuję gniew, czuję uczucia na przykład seksualne, a one są niebezpieczne, a dobry katolik nie powinien ich czuć. Dobra katoliczka nie może czuć gniewu.
Dobry katolik powinien wyłącznie kochać swoją własną żonę, tylko właśnie jej pożądać.
No ale trochę tak powinien, teraz to trochę mnie nie pogarnął.
Nie powinny żadnej innej kobiety mu się podobać.
To jest do przyjęcia.
Tak, i teraz wychodząc z domu, zawieszam na wszelki wypadek pod opieką żony swój narząd, wychodzę na ulicę, jestem bezgrzeszny, bezcielesnym cherubinem, który w ogóle nie widzi innych kobiet, wracając do domu przyczepiam z powrotem i znowu jestem cały dla swojej żony. Jest to wizja właśnie neurotyczna, odrealniona.
Odrealniona i wręcz karykaturalna, prowadząca do pewnej karykatury człowieczeństwa i świętości, bo taki człowiek wydaje się dziwaczny, wydaje się świętoszkowaty, ale ta jego świętość wcale nie jest pociągająca, wręcz przeciwnie. Czasami jest odstraszająca od Pana Boga i od Kościoła.
To, co jest ciekawe, w tym takim neurotycznym, lękowym chęci osiągnięcia tej cnoty jest mocno obecna agresja wobec samego siebie i agresja wobec innych. Ona się wyraża w bardzo różny sposób. Pewna forma przemocy wobec siebie samego. Gdzieś jest w tym wszystkim odrzucenie, lękowe odrzucenie na przykład swojej sfery emocjonalnej właśnie, czyli odrzucenie siebie takiego, jakim zostałem stworzony, odrzucenie własnej słabości, gdzieś w tym wszystkim czasami komuś się nawet uda być w tym takim napięciu, widzimy, zrobi kilka znaków krzyża, odmówi wszystkie tajemnice, jakie sobie tam postanowił, wszystkie modlitwy nowenny, nie takie, siakie, z całym szacunkiem dla tego, ale rozumiecie, tutaj jest cały czas jakby napięcie, jak zrobię to, jak źle zrobi, musi powtórzyć, powtarza i jeszcze raz osiąga, i jeszcze raz i osiąga pewien stan, można powiedzieć, bezgrzeszności, ale to nie jest ludzkie zachowanie, tylko to jest właśnie mocno związane z napięciem i lękiem, z taką neurotycznością. I agresja również wyraża się wobec otoczenia. Każdy, kto jakby może zagrozić tej konstrukcji religijnej, może liczyć, oczekiwać ataku. Będzie atak.
Też o tym mówiliśmy ostatnio, że jest bardzo surowe ocenianie siebie i stąd też surowe ocenianie innych. To idzie tak dwutorowo. Ta agresja wobec innych też pokazuje tą agresję, tą przemoc, jaką ta osoba stosuje wobec siebie, nie zgadzając się na siebie, jaką jestem. No zobacz, znowu coś tam, znowu źle zrobiłeś, znowu ci nie wyszło, no jesteś beznadziejna. Można by powiedzieć, że na tej ścieżce ta osoba powie, nie, ja jestem bardzo pokorna, bo ja naprawdę, no już znowu mi nie wyszło, znowu jestem beznadziejna. Wydaje się, że te osoby czasami wręcz, no właśnie takie są, mają poczucie, że są bardzo pokorne.
Tak, taki refren, jestem do niczego, Ale też nie można się dać temu oszukać, bo jest to znowu podróbka prawdziwej pokory.
Tak, to nie jest pokora. Prawdziwa pokora to jest z jednej strony świadomość swojego piękna, świadomość swojej wartości, świadomość tego, że we mnie jest obraz Boga i żaden grzech nie jest w stanie tego obrazu wymazać. Owszem, on może być zacieniony, ja mogę nie mieć dostępu do tego obrazu we mnie, ale on we mnie jest, to jest ta świadomość. Jestem dzieckiem Boga, jestem kochana, jestem chciana, jestem chciany. Nawet z moją słabością. I ta druga część pokory to jest właśnie świadomość swojej słabości, ale w takiej pewnej zgodzie: Panie, ja nie potrafię, potrzebuję Ciebie. Ale to nie jest taka pokora, która poniża nas samych, niszczy nas samych. Można powiedzieć tak, dostajemy taką pałą w głowę.
Właśnie, nie jest neurotyczna pokora, tylko,
tak, tylko taka, która wprowadza nas w prawdę o nas, ale tym bardziej, właśnie tutaj mała Tereska, staje się otwartością na łaskę, staje się, można powiedzieć, taką pojemnością na łaskę.
To, co jeszcze warto powiedzieć, to, że ta stacja dolna to jest stacja ulgi, to jest stacja odpoczynku, stacja, w której akt wiary jest związany z wejściem do tego wagonika. Wiara włącza nas w strumień łaski, która w tym momencie umieszcza nas w cnocie. I to nie jest nasza cnota, tylko to jest życie Boga, które przez nas się ujawnia. To nie jest coś wypracowane przez nas. I tutaj bardzo ważne, żebyśmy nie weszli w pewną herezję kwietyzmu, bo my mamy pracować nad sobą. To nie jest tak, że w zdrowej duchowości, we wierze nie ma zjawiska pracy nad sobą. Tylko zobaczcie, kochani, że kierunek pracy nad sobą jest w przeciwną stronę, jest w dół. A więc wszystko, co nas otwiera na pokorę, wszystko, co otwiera nas na zgodę na własną słabość, nie na grzech, na słabość, wszystko to, co jest właśnie schodzeniem w dół ku prawdzie, jest właściwie ukierunkowane. My nie osiągamy cnoty o własnych siłach. Marko Rupnik, jeden z wybitniejszych aktualnie, wydaje się, żyjących teologów, mówi, że jest to w ogóle pewna herezja, przekonanie, że my możemy sami osiągnąć cnotę. On to mówi bardzo odważnie. Warto jest przypomnieć, że my nie zapraszamy Boga do naszego życia, tylko my wchodzimy w życie Boga. To jest naprawdę duża różnica. Chrześcijaństwo jest wchodzeniem w życie Boga, a to się nie dzieje poprzez nasz wysiłek. Jest to darmo dane wtedy, gdy uznamy swoją słabość, gdy przyjmiemy, przylgniemy do siebie takimi, jakimi jesteśmy. Religijna neurotyczność absolutnie, absolutnie na to zgodzić się nie chce.
Nie, no przede wszystkim nie chce się zgodzić na słabość, bo ma być perfekcyjna.
No właśnie. Jeśli w takim razie zgoda na siebie, to może puścimy teraz utwór, który jakoś to ilustruje. Jeden z moich ukochanych psalmów, Małe Serce.
Thank you. serce małe jest i oczy me nie są wyniosłe. Nie gonię za tym, co jest wielkie, albo co przerasta moje siły. Wprowadziłem ład i pokój do mojej duszy, jak niemowlę u swej matki, tak we mnie jest dusza moja. Me serce małym stało się.
No, me serce no małym stało się.
Nie słyszycie tutaj naszych rozmów, kiedy wy słyszycie pieśni, ale no, czasami te rozmowy są najciekawsze. I, bo tak właśnie zaczęłam Marcina pytać. No, że powiedziałeś, że praca nad sobą, że powinna mieć kierunek taki, że prowadzi nas do pokory, ale co to w ogóle znaczy? Pracować nad sobą, nie pracować, co to w ogóle znaczy, że praca nad sobą ma nas prowadzić do pokory? Jakieś za bardzo dla mnie to jest ogólne.
Ojej.
I enigmatyczne.
Praca nad sobą. To ja bym powiedział, to przeczytaj taką książkę, Rozwój, jak współpracować z łaską. No bo żartujemy teraz, ale wiecie, ta książka jest na ten temat. Generalnie chodzi o to, że praca nad sobą ma nas prowadzić ku paradoksalnemu odkryciu, że ona nam w zasadzie nic
nie wychodzi.
Nie daje.
Nie daje. Że nie wychodzi. Że... To już jakieś skrajności poszedłeś, mężu.
No nam po prostu daje
nie, bo to. Okazuje się, że pracujemy, ale właśnie doświadczamy tego, co ten człowiek w neurotycznej religijności także, to znaczy idąc po tym szczycie, że coś jednak nie wychodzi, że wychodziło, tak? Już, a następnym razem nie wyszło. I teraz, tu jest ta różnica, ten moment, kiedy nam nie wyszło. W neurotycznej religijności wprowadza nas to, stara się jeszcze mocniej.
Albo
większe napięcie.
Albo w rozpacz wprowadza.
Albo w rozpacz, to jednak jestem beznadziejny, Bóg się gniewa. Można powiedzieć, spadamy z tej górki znowu w dół i no to bierzemy się
i idziemy. Turlamy naszą kubkę gnoju na górę z powrotem.
Od początku. Natomiast tutaj doświadczamy czegoś takiego, że przychodzimy rzeczywiście do tego, który nas zna, jakąś prawdę o nas, Panie, no nie wychodzi. Tym bardziej ja potrzebuję Ciebie, żeby powiedzieć, że moc w słabości się doskonali, że paradoksalnie to, że mi nie wyszło, jest przestrzenią do otwarcia się na łaskę, do przyjęcia, żeby powiedzieć, działania Boga, bo mi samej nie wychodzi, potrzebuję Ciebie, Panie, bez Ciebie nic. Ale to nie jest takie, że ja jestem do niczego, tylko że ja sama nie potrafię. Naprawdę potrzebuję łaski, naprawdę potrzebuję Ciebie. I praca nad sobą jest konieczna, żeby do tego momentu dojść, żeby żeby otworzyć w sobie tą przestrzeń na wlanie się łaski.
Warto się w związku z tym zastanowić nad tym, jaki mamy obraz świętości. Na czym polega według Ciebie świętość? Czy masz, wypisałbyś, czy wypisałabyś trzy, powiedzmy, najważniejsze cechy osoby świętej? To jakie by to były cechy? Czy znasz osoby święte w swoim otoczeniu? Czy w ogóle Twoja wersja świętości jest możliwa dla kogokolwiek do zrealizowania? I czy jest w ogóle do zrealizowania dla Ciebie?
A może to jest coś takiego, że jak pomyślisz sobie o osobach świętych, to są to, nie wiem, na przykład Jan Paweł II, nie wiem, brat Roże, matka Teresa z Kalkuty, ale jak zobaczymy, co nas w tych osobach pociąga, czy pociągało, nie wiem, przecież nadal pociąga, to czy ich perfekcjonizm, czy ich miłość. I okazuje się, że to, co nas w świętych pociąga, tak naprawdę jest miłość, że przez nich emanuje miłość, że Jan Paweł II robił takie rzeczy, które wykraczały poza prawo. Można powiedzieć, dla pobożnego katolika były wręcz gorszące. On jako pierwszy papież poszedł do synagogi, a on modlił się w Asyżu z wyznawcami innych religii.
Ucałował Koran.
Pojechał na Kubę. Robił takie rzeczy, które przekraczały prawo. Można powiedzieć, że to jest, że miłość jest świętością, że to jest celem.
Monika powiedziała, że dla pobożnego katolika. nie dla pobożnego katolika, tak, tylko dla właśnie neurotyka. To jest nie do zaakceptowania.
Odwołuje, to bardzo duża różnica.
Tak, bo my jesteśmy oboje
bardzo pobożnymi katolikami.
Przynajmniej chcemy być pobożnymi katolikami. Dla neurotyka jest to nie do zaakceptowania, ponieważ wykracza poza strukturę i tu wejdziemy w kolejną element różnicujący, drugi dzisiaj, jeśli chodzi o religijność neurotyczną i zdrową religijność, czy zdrową duchowość. Mianowicie w funkcji się różnią. Mianowicie celem religijności neurotycznej, nieświadomym celem, jest tak naprawdę obniżenie lęku. Neurotyk jest motywowany lękiem i on wykonuje różne działania religijne po to, aby sobie lęk obniżyć. Jeśli jest po prostu forma choroby, jeśli on je wykona w sposób prawidłowy i ma poczucie, że wszystko jest w porządku, to jest troszkę bardziej
napięcie troszkę spada.
Spokojny. Natomiast w momencie, w którym jest jakaś skaza na tych jego działaniach religijnych, nie ma poczucia, że prawidłowo je wykonał, albo ma...
Albo właśnie czuje coś, myśli coś wewnątrz, prawda, jakieś wzburzenie mu się pojawia, pożądanie, to go natychmiast napawa lękiem. Ojejku, nie powinienem tego mieć.
Tak, i czyli o...
Czyli muszę to stłumić, zrobić coś, żeby tego nie czuć.
Tak, to usłyszeliście nasz zegar, który tyka dość głośno, tam ktoś napisał. Natomiast on taki jest piękny i dobry, ten czas sobie płynie.
Wypadliśmy z wątku.
Nie wypadliśmy. Nie. A więc celem nieświadomym neurotyka jest obniżenie lęku. Natomiast celem duchowości jest rozwój w miłości aż do przebóstwienia. Krótko mówiąc, chodzi o udział we wewnętrznym życiu Boga.
Tu maleńki mój
nawias.
Nawias, może nie nawias, bo jak Marcin zaczyna wchodzić w przestrzeń naszego zjednoczenia z Bogiem, to może być już tak, że już nie będę miała szansy nic już powiedzieć.
Nie. Dzisiaj nie będzie o tym.
Tutaj jest dobry przykład z Ewangelii. Faryzeusz i celnik. To jest bardzo dobry przykład tego, że faryzeusz właśnie, można powiedzieć, że był neurotycznie religijny, że miał poczucie, że wszystko dobrze wypełnia.
I to mu przynosiło spokój.
Ja jestem w porządku. W pewnym sensie nawet Bóg jest mi niepotrzebny, aż ja wypełniam prawo i wypełniam je idealnie. Dziękuję Ci, Panie Boże, że 2 razy w tygodniu poszczę, że tam składam dziesięcinę ze wszystkiego. Może być ulga. Okej, wychodzi. Dziękuję Ci, Boże. Prawda? Obniża to lęk, a nie jestem jak tamten celnik. Ale to jest właśnie ten mechanizm, o którym tutaj Marcin mówił.
Nie wiem, czy w pierwszej części o tym, Monika, już nie mówiłaś. Jesteśmy już starymi dziadkami. Zapominamy o tym. Być
ale
może
to
się
dotyczy
powtarzamy.
Tematu teraz. Tak. Jestem w temacie. Przynajmniej tyle. Bo to jest dokładnie ten moment, obniżenie lęku. Skoro jestem pobożny, można powiedzieć właśnie moja wizja świętości jest zrealizowana. Robię to w ogóle o moich własnych siłach. Mogę czuć się, że tak powiem, jak to powiedzieć, to mała Tereska tak właśnie pokazywała, że troszkę tak jak ona mówi, jak jesteśmy mali, to Bóg nas bierze na ręce, a ktoś jest właśnie taki, żeby być wielki, no to tak za bardzo się nie pozwoli wziąć na ręce, prawda? Proszę mnie dotykać sama, prawda? Tutaj sobie zasłużę, wypracuję. A Tereska mówi, jak jesteśmy mali, to Bóg nas bierze na ręce. To jest ta winda, która, można powiedzieć, właśnie wciąga nas w zjednoczenie z Bogiem.
I przejdźmy teraz do trzeciej, dzisiaj ostatniej cechy różnicującej. Mianowicie w religijności neurotycznej moja osoba zostaje zastąpiona przez konstrukcję, poprzez pewną strukturę zewnętrzną. W tym przypadku będzie to katolicyzm, rozumiany bardzo kostycznie, który zastąpi moje ja taką formą, w której ja tak naprawdę się chowam. Podczas gdy duchowość prowadzi nas rzeczywiście do stawania się sobą. I to jest naprawdę
można powiedzieć, że,
ważny temat.
Że w tej religijności neurotycznej jest prościej. W pewnym sensie jest prościej, bo wszystko jest biało-czarne.
Że a, łatwo... Absolutnie. Religijność neurotyczna jest biało-czarna.
Jest biało-czarna.
Zero-jedynkowa. Tak. Niedawno rozmawiałem z pewną osobą, która właśnie była neurotyczna religijnie i jeszcze taka w stanie agresywnym. Ona nie widziała tego w sobie. Właściwie dialog jest bardzo trudny z taką osobą. I pamiętam, kiedy ja jej powiedziałem, że słuchaj, jest cierpienie na świecie i ono jest naprawdę czasami wręcz jakby absurdalne, nie do zrozumienia, to ona powiedziała, ono jest skutkiem grzechu pierworodnego. Mamy już gotową odpowiedź. I teraz powiedz to na przykład mamie, której maleńkie dziecko umiera w szpitalu na białaczkę. Bo to jest skutek grzechu pierworodnego, zero-jedynkowa odpowiedź. Ona daje tej kobiecie, tej neurotycznej kobiecie, poczucie bezpieczeństwa. Ja mam na wszystko wytłumaczenie. Ja mam bardzo dobrą, czasami teologicznie, prawidłową, prawdziwą odpowiedź, bo to jest rzeczywiście jakiś skutek grzechu pierworodnego, ale cierpienie niewinnych zawsze jest tajemnicą. Dla neurotyka nie będzie tajemnicą. Neurotyk jest przekonany, że jeśli on wszystko dobrze wykona, to to cierpienie go raczej nie spotka. On to właściwie wykonuje po to, żeby go to cierpienie nie spotkało. Robi to z lęku i swoją własną tożsamość zastępuje czasami prawidłowymi formułami teologicznymi. Ludzie neurotyczni religijnie są czasami bardzo obryci teologicznie. Paradoks polega na tym, że w jakimś sensie tą teologię mają prawidłową, znają ją bardzo dobrze, rzucają ci cytatami z Pisma Świętego, potrafią powiedzieć, a Pan Jezus powiedział to i to. Świat jest skonstruowany religijnie i każda jakakolwiek wątpliwość, taka wyjście poza te 0-1, poza tę czerń i biel, jakaś przestrzeń szarości, wzbudzałaby w nich ogromny lęk, w związku z tym muszą szybko doprowadzić do tego stanu neurotycznego tłumaczenia sobie.
Też jest tak, że właśnie łatwo jest ocenić, kto grzeszy, kto nie grzeszy. Łatwo albo niełatwo, ale jakby jest właśnie schemat, jest konstrukt i bardzo jasno widać, ten to tak, ta to tak. Jak to, to jest grzech. Nie ma pewnej elastyczności i czegoś takiego, że jest pewna tajemnica, związana z tym, że my nie do końca wiemy, jakie jest, co się dzieje w sercu drugiego człowieka, czemu on tak się zachowuje, czemu tak, jaką miał historię, jak był wychowywany, jak został zraniony. Od razu mówimy, to jest grzesznik, ten grzeszy ciężko, to jest wróg, to jest nie taki, ten jest przyjaciel. To jest takie bardzo, za bardzo jednoznaczne, ale my to wiemy, bo jest schemat, gotowa odpowiedź.
Tak, ten schemat daje poczucie bezpieczeństwa. Ta struktura w głowie, pewna sekciarstwo intelektualne daje poczucie bezpieczeństwa tej osobie. I teraz co się okaże? Każdy człowiek, który troszeczkę inaczej myśli, nawet członek tego samego kościoła, już nie mówię o ludziach, którzy całkiem inaczej myślą, wszystkie pytania, które mogłyby wybić z
tego. Nie wolno pytać.
Tak, tak.
Nie wolno pytać, po prostu mamy gotowe odpowiedzi.
Tak, zaufaj Bogu,
tak.
Nie zastanawiaj się.
Nie wolno pytać, nie wolno się zastanawiać.
Nie stawiaj żadnych pytań.
Nie można mieć wątpliwości. A ja mam. Mhm. A ja pytam, ja nie rozumiem, szukam odpowiedzi.
Nie mam na wszystko gotowej odpowiedzi.
Tak, tam tego nie ma. Jest gotowe, po prostu nie wolno pytać. Bo jak zaczniesz pytać, to...
Może się zawalić struktura i w związku z tym podniesie się lęk. Tu trzeba rozumieć, że te osoby mają ciasne myślenie, ale to ciasne myślenie jest właśnie związane z lękiem. I teraz charakterystyczne w związku z tym jest to, że osoby te nie kontaktują się z ludźmi inaczej myślącymi, nie kontaktują się z obszarami, w których mogłyby się narazić na inne myślenie, nie czytają książek bez imprimatur, broń Boże, bo a nuż zaczną sobie stawiać pytania, których nie powinny sobie zacząć stawiać. unikają ludzi, już nie mówię, niewierzących, odmiennego wyznania, odmiennej religii, podczas gdy, jak widzimy Jezusa...
Miał taką, no taką, można powiedzieć, etykietkę, że to był żarłok, jak przyjaciel grzeszników i celników.
Można powiedzieć, że duchowość...
robi coś zupełnie gorszącego.
Duchowość prowadzi nas właśnie w odwrotną stronę. My chcemy spotykać się z ludźmi, my chcemy spotkać się z kimś odmiennie myślącym. Nie boimy się, że zaraz, prawda, nie wiem, stąpi na nas, spadnie na nas 10 demonów przez to, że zjemy z celnikiem i grzesznikiem. Neurotyk, jeśli się z nimi spotyka, to wyłącznie po to, żeby go ich na swoje własne myślenie nawrócić. Jeśli się to nie udaje, w związku z tym zrywa kontakt. I to jest, co jest charakterystyczne, to agresja.
No właśnie, a to, co można powiedzieć, było charakterystyczne dla Jezusa, to była miłość. Oni przy Nim czuli się w pewien sposób bezpiecznie, kochani, przyjęci, pomimo, można powiedzieć, że właśnie grzeszni, ale Jego miłość sprawiała, że oni się nie bali, że oni, to miłość tak naprawdę niewierzących pociąga, to miłość jest tym, co nas pociąga tak naprawdę do Boga.
Jeszcze chwileczka muzyki i będziemy lądować.
Duchu Święty, miłości miłosierna, Duchu Święty, miłości nieskończona, wylewaj się na nas. Duchu Święty, miłości miłosierna, Duchu Święty, miłości nieskończona, wylewaj się na nas. Delikatnie otwieraj moje dłonie, cierpliwie prostuj moje palce, bym wypuścił z nich samego siebie.
No i kochani, wypuścił z nich samego siebie, ze swoich łapsk, i naprawdę stać się wolnym człowiekiem. Coś pięknego, co się naprawdę dzieje nam w Kościele, jeśli wchodzimy w duchowość. Taka jeszcze przyszła nam do głowy konkluzja,
puenta tak
na koniec,
audycji.
Że i to jest bardzo pięknie widoczne niestety. Pięknie widoczne niestety. Taki paradoks, dlaczego właśnie taki jest bitek, pięknie widoczne niestety, bo chcę powiedzieć, że papież Franciszek jest papieżem niebezpiecznym dla struktury neurotycznej w Kościele.
Oj tak, bardzo. Nawet kiedy z kimś rozmawiałam, kto właśnie był na pograniczu tej neurotycznej religijności, miał neurotyczną religijność, ale zaczął z niej wychodzić. I to było zaraz po wyborze papieża, takich jego pierwszych właśnie ruchach, i ta osoba mówi, no właśnie, no papież Franciszek, no właśnie, czy to jest nasz człowiek, czy nie nasz człowiek? Tak się właśnie zastanawiam. Bardziej się śmieję, ale no właśnie, ten lęk neurotyczny, dokładnie tak.
No tak, ale co robi ten nasz papież teraz? On pisze w Adhortacji Evangelii Gaudium, że może się nawet zmienić przykazania kościelne, że to jest coś wtórnego. I teraz wyobraźcie sobie, że dla kogo struktura jest kluczem, żeby się w ogóle schować przed lękiem, że ta struktura, uniformizm myślenia, ta zero-jedynkowość, czarno-białość jakby daje mu to poczucie bezpieczeństwa, i nagle przychodzi, Boże, żeby jakiś zwykły ksiądz chociaż, a tu przychodzi Ojciec Święty, który po prostu rąbie tak jakbym powiedział,
mieczem.
Rąbię w taki tak, sposób, w tę strukturę.
Jak miecz.
Mówi, trzeba ją przewietrzyć. Ona w ogóle nie jest celem samym w sobie. Mamy być wierni winu, a nie bukłakom. Wino Ducha Świętego jest zawsze młode. Ono jest buzujące. Trzeba otoczyć wiernością ducha, a nie bukłak. Naprawdę.
Zachęcamy bardzo, żeby do tej adhortacji zaglądać w Ewangelii Gaudium. Papież też tam pisze o czymś takim, że ci, którzy chcą w Kościele takiej właśnie jednomyślności, że będą rozczarowani, że nie o to chodzi.
Tak, że ci, którzy spodziewali się, że Kościół jest monolitem, używa tego słowa, też będą rozczarowani. To jest papież wyjątkowo antyneurotyczny.
Antyneurotyczny.
I w związku z tym widzimy agresję ludzi neurotycznych wobec niego, ponieważ oni tracą poczucie bezpieczeństwa. Ich poczucie bezpieczeństwa nie wynika ze zjednoczenia z Bogiem, lecz w tym, że się chowają w strukturze, a to jest naprawdę ogromna różnica.
I ja powiem szczerze, nie dziwię się tej reakcji,
tak.
Nie dziwię się tej agresji, bo lęk, znaczy człowiek jest zagrożony, a jak jest zagrożony, to albo atakuje,
albo się izoluje.
Albo się izoluje. W tym przypadku jest właśnie agresja.
Tak, agresja jest bardzo zrozumiała. Papież Franciszek spotyka się z agresją i to środowisk właśnie katolickich, właśnie z tego powodu, że wybija im spod nóg takie pewniki. I znajdują się w pewnym obszarze, w którym muszą myśleć, w którym okazuje się, że, i o tym będziemy mówili w następnych audycjach, powinni w swoim sercu szukać odpowiedzi. A to już jest niebezpieczne, bo może ona nie być odpowiedzią z imprimatur. Tak? Ona może być dać zbyt wiele wolności.
No właśnie, bo papież nie chce zmieniać nauki, tylko nie trzymać się, można powiedzieć, skostniałej obudowy, tylko trzymać się ducha, treści.
No i dzisiaj tym optymistycznym akcentem, że mamy wyjątkowo antyneurotycznego Ojca Świętego, skończymy. Bardzo Wam dziękujemy za obecność, za wiele wyrazów takiej życzliwości, za pytania.
Też dziękujemy za wsparcie finansowe, bardzo dziękujemy.
Tak, i tutaj ktoś pięknie napisał, że ma ponad 70 lat i nagle zrozumiał dzięki pierwszej części tej audycji jakby mechanizmy w sobie.
Skąd problemy.
Tak, i to naprawdę takie piękne znaki, że to gdzieś do Was dociera. Jesteśmy wdzięczni też za wsparcie rzeczywiście finansowe, jeśli ktoś może, to tam gdzieś konto jest na stronie, można nam wysłać jakieś wsparcie, ale nie jest to konieczne. W każdym razie niech ten duch wolności, miłości udziela się nam.
Powiedzieliśmy o pytaniach, ale jeszcze tak właśnie, jeszcze raz, że jeżeli macie jakieś pytania, jakieś sugestie, to wysyłajcie je do nas mailem.
Tak, albo ze strony Przyjaciele MM, tam gdzie jest audycja, albo można po prostu do nas na mm@guide.pl. Ściskamy Was bardzo serdecznie i jeszcze trochę łagodności.
Duchu Święty, miłości nieskończona, wylewaj się na nas. Ty wiesz, ile we mnie jest lęku. Ty znasz wszystkie moje rany. Przeciw Ciebie, choć jestem nagi. Duchu Święty, miłości miłosierna, Duchu Święty, miłości nieskończona, wylewaj się na nas. odmawiać ci niczego. Bez wahania zrób ze mną, co zechcesz. Chcę odpocząć na zawsze w Twojej woli. Pragnę odpocząć, odpocząć, odpocząć. Duchu Święty, miłości miłosierna, Duchu Święty, miłości nieskończona, wylewaj się na nas. Duchu Święty, miłości miłosierna, skończona, wylewaj się.